Ksiądz proboszcz zaproponował, żebyśmy w trakcie kolejnych spotkań zastanowili się nad darami Ducha Świętego. Bez wątpienia rok, który przeżywamy, rok Ducha Świętego sprzyja temu, żebyśmy się zastanowili, w jaki sposób Duch Święty może wpływać na nasze życie, może nas kształtować, w jaki sposób pomaga nam coraz lepiej przeżywać nasze życie. I tak w dniu dzisiejszym będziemy chcieli zastanowić się nad darem mądrości. I w ogóle chciałbym, żeby cykl tych naszych spotkań był zatytułowany Ku pełni męskości odkryć na nowo dary Ducha Świętego. Ponieważ właśnie dzięki darom Ducha Świętego jesteśmy w stanie żyć na 100%, dokładnie tak jak zaplanował to Pan Bóg. Jeżeli tutaj jesteśmy, jeżeli się modlimy, jeśli jest w nas postawa słuchania, to znaczy, że odczuwamy w sobie jakiś brak, jakąś niedoskonałość. Czujemy, że potrzeba, żebyśmy czegoś więcej dowiedzieli się na temat tego, jak lepiej przeżywać swoje życie, męskość. I bez wątpienia dobrze jest, że zaczynamy od omówienia tego daru, jakim jest dar mądrości. Bo popatrzmy, żyjemy w bardzo dziwnym, trudnym świecie, w którym niekoniecznie mądrość jest na pierwszym miejscu. Zobaczmy, że dzisiaj na plan pierwszy, choćby nawet w przestrzeni debaty publicznej, wysuwają się osoby, które niekoniecznie nazwalibyśmy najmądrzejszymi. Że dzisiaj liczy się promocja, ci wszyscy tak zwanego PR, można powiedzieć, liczy się gadane, ale czy za ilością wypowiadanych słów idzie jakość? No widzimy, że niestety tak nie jest. A więc po pierwsze widzimy, że tej mądrości, takiej prawdziwej, nam po prostu brakuje. Wielu z nas mówi, że szkoda, że brakuje wśród Polaków kogoś takiego formatu jak Jan Paweł II, że jak już on coś powiedział, to rzeczywiście można było później w to wczytywać się i to w nas zostawało. To powodowało, że zmienialiśmy nasze życie, że ktoś nam po prostu wskazywał kierunek, za którym warto było pójść. Mówimy, że dzisiaj nam kogoś takiego brakuje. No coś w tym jest. Z pewnością też zauważamy, że wśród nas samych, to znaczy w naszych środowiskach, tam gdzie pracujemy, gdzie wzrastamy, również coraz mniej ludzi, dla których liczy się mądrość. Czyli wprost mówimy, że po prostu ludzi głupich, przepraszam takie słowo nieładne, ale tak jest, którzy podejmują bardzo nieroztropne życiowe wybory, którzy nie potrafią zweryfikować tego, co słyszą, co widzą z jakąś rzeczywistością wewnętrzną, duchową, z tym, co mówi sam Pan Bóg. Widzimy też, że bardzo łatwo dzisiaj ludzie dają się manipulować, a więc jest to taka przestrzeń, w której zły duch może naprawdę wiele zdziałać. Ja pamiętam, jak kiedyś na egzorcyzmach zły duch powiedział, że bardzo mu nie podoba się działalność pewnego kapłana, ponieważ on zmusza ludzi do myślenia. I on powiedział, że ja zrobię wszystko, żeby tego księdza zniszczyć. Coś w tym jest, że osoba, która zmusza innych do myślenia, do użycia daru mądrości, jest bardzo niebezpieczna. Ponieważ dla złego ducha to będzie fantastyczna przestrzeń. Przestrzeń, w której wyłączamy jeden z najbardziej podstawowych darów, które otrzymaliśmy od Pana Boga. Dar myślenia. Jak łatwo można ludźmi wtedy sterować, jak łatwo można ich zmanipulować, jak łatwo zły duch może posługiwać się ludźmi, którzy są mu poddani właśnie po to, żeby zwodzić nas na manowce. A jeżeli człowiek wyłączy swoje myślenie, gdzie leci, wiemy, w przepaść. I po prostu skończy swoją szansę na to, żeby wzrastać w 100%, żeby móc kiedyś spotkać się z Panem Bogiem. Tak więc bez wątpienia, dzisiaj dar mądrości jest bardzo potrzebny. I bardzo cieszę się, że mogę o tym mówić właśnie do was, jako do grupy męskiej, ponieważ mówi się, że mądrość w sposób szczególny powinna być przypisana właśnie do męskości. I owszem, nie chciałbym tutaj obrazić kobiet, których tutaj oczywiście nie ma, ale być może będą to słuchać, ponieważ i kobiety powinny być mądre, ale one same to mówią, że oczekują od mężczyzny czego na pierwszym miejscu? Mądrości. Kiedy zadałem takie pytanie stosunkowo młodym dziewczynom, jakiego męża chciałyby mieć, albo jakimi cechami powinien się ten mężczyzna odznaczać, to proszę sobie wyobrazić, właśnie w tej ankiecie mądrość była na pierwszym miejscu. Dlaczego tak jest? Ponieważ wtedy kobieta czuje, że zostanie zaspokojona jej potrzeba bezpieczeństwa, że taki człowiek nie pobłądzi. On sam nie pobłądzi i innych nie pociągnie za sobą w swoje błędy. Dlatego trzeba, aby właśnie mężczyźni dzisiaj zastanowili się nad tym, jak współpracują z tym jednym z darów Ducha Świętego, jakim jest dar mądrości? Czy proszą o ten dar, czy modlą się? No, gdybyśmy zapytali mężczyzn, czy uważają się za mądrych, to jak myślicie, jaka byłaby odpowiedź? Większości z nich?
Tak.
No właśnie. Ale patrząc z boku widzimy, że no tak różnie to jest. I tu jest właśnie taki problem, prawda? Jak to zły potrafi nieźle zmanipulować, że nam może się wydawać, że jesteśmy ludźmi mądrymi, że postępujemy najlepiej, a z drugiej strony no wystarczy jakaś osoba obok, bardzo często jest to chociażby żona, ale także i dzieci, którzy powiedzą coś innego. No przepraszam, o moim tacie to nie mogę powiedzieć, że jest mądry. O moim mężu mogę powiedzieć wiele, że jest pracowity, że oddany i tak dalej, ale z tą mądrością to nie. To ten mój mąż to jeszcze tego nie ma. I dlatego nigdy nie możemy powiedzieć, że w tym temacie wszystko jest okej. Okay. Że ciągle nieustannie trzeba prosić Pana Boga, Panie Boże, daj mi takie trzeźwe spojrzenie na to, co się dzieje w moim wnętrzu. Szczególnie jeśli chodzi o mądrość. Żebym przypadkiem nie popełnił tego największego z możliwych błędów. To znaczy, żebym nie uważał, że jestem najmądrzejszy, pozjadałem wszystkie rozumy, nikogo nie słucham, nie dam sobie nic powiedzieć, nikt nie może mnie skrytykować, nie może mi niczego doradzić, bo wtedy no, sami się zamykamy w jakiejś potwornej pułapce, z której trudno jest wyjść. Dlaczego? No bo sami się w niej zamykamy. Gdzieś tam ktoś nam podebrał ten klucz i założył na oczy jakieś klapki i można powiedzieć, że pozamiatany. Tak więc potrzeba takiego bardzo konkretnego zastanowienia się nad tym, jaka jest ta moja mądrość. I chociaż wielu mężczyzn uważa się za mądrych i uważa, że w racjonalny sposób patrzy na swoje życie, to jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że popełniamy błędy. Że ta sprawa może dotyczyć także i nas samych. Jeśli bym zadał takie pytanie, którego oczywiście nie zadam, czy ktoś z nas nie popełnił nigdy w swoim życiu błędu, zdajmy sobie sprawę, jaka byłaby odpowiedź, że każdy z nas błędy popełniał i to nie jeden raz. I z pewnością nie jeden z naszych bliskich z tego powodu cierpiał. Dlatego potrzeba, żebyśmy spróbowali mniej ufać samym sobie, swojemu rozumowi, swojemu doświadczeniu, a bardziej zastanowili się nad tym, gdzie jest ta prawdziwa mądrość, gdzie jej szukać. Jeśli stwierdziliśmy, że no tej mądrości jest coraz mniej w telewizji, w książkach, że często brakuje takich ludzi, którzy mogliby być dla nas wzorem mądrego człowieka, to musimy podnieść głowę wyżej i zastanowić się, a co na ten temat powie do nas Pan Bóg. Pierwszą rzeczą, jaką Pan Bóg chciałby nam powiedzieć, oczywiście te cytaty, których będę tutaj używał, posługiwał się nimi, pochodzą z Pisma Świętego, to jest właśnie taka, żebyśmy uznali, że nasza mądrość, ludzka mądrość jest niepewna, że jest wątpliwa. I na ten temat znajdziemy wiele fragmentów z Pisma Świętego. Ja tutaj wybrałem dwa. Pierwszy z Księgi Izajasza, z rozdziału 47. Pan Jezus mówi, polegałaś na Twojej złości, mówiłaś, nikt mnie nie widzi. Twoja mądrość i Twoja wiedza sprowadziły Cię na manowce. Mówiłaś w sercu swoim, tylko ja i nikt inny. Lecz przyjdzie na Ciebie nieszczęście, którego nie potrafisz zażegnać i spadnie na Ciebie klęska, której nie zdołasz odwrócić i przyjdzie na Ciebie zguba znienacka, ani się spostrzeżesz. No właśnie, popatrzmy. Mamy w sobie właśnie taką postawę, jaka została tutaj opisana w Księdze Mądrości. Tylko ja mam rację, nikt mnie nie widzi i tak dalej. I popełniamy jakiś błąd, czasami jest to grzech. I Pan Bóg mówi, Twoja mądrość, Twoja wiedza sprowadziły Cię na manowce. Zderza nas z potworną prawdą, którą często nie chcemy przyjąć. I po to, żeby ta prawda do nas dotarła, dla naszego dobra, Pan Bóg dopuszcza konsekwencje tego błędu. Niejednokrotnie właśnie może to być jakieś nieszczęście. Nieszczęście, które dotyka nas albo naszych bliskich. I właśnie Pan Jezus powiedział, przyjdzie na Ciebie nieszczęście, którego nie potrafisz zażegnać. Spadnie na Ciebie klęska, której nie zdołasz odwrócić. A więc popatrzmy, nie uważajmy, że Pan Bóg nas nie lubi, że Pan Bóg się na nas mści, bo zesłał na nas coś trudnego, że dopuścił na nas konsekwencje naszego własnego błędu. Bo popatrzmy, przecież wy sami jako ojcowie w stosunku do waszych dzieci dopuszczacie taką strategię wychowawczą. Jeśli dziecko nie słucha, niech się nauczy na swoim błędzie. Niech zakosztuje tej własnej pomyłki. Niech na własnej skórze poczuje, że na przykład nie ma racji, że popełnia błąd. I tak samo Pan Bóg w stosunku do nas. Żeby pokazać nam, jak nieraz tkwimy w błędzie, jak nieraz dajemy się zwodzić złemu duchowi, jak za bardzo polegamy na samych sobie, pozwala, abyśmy zakosztowali naszego własnego błędu, jego skutków, tego cierpienia, które się z tym będzie wiązało. Oczywiście Pan Bóg tego nie chce, ale nieraz jest to po prostu nieuchronne, ponieważ sami nie chcemy choćby usłyszeć tego, co do nas Pan Bóg mówi. A mówi na różne sposoby, czasami przez upomnienie choćby małżonki, kolegi, przyjaciela, czasami przez kapłana w konfesjonale. No ale jak to jest? Czy jednym uchem wpuszczam i drugim wypuszczam? Ile razy kapłan nas upominał, nie rób tego, to jest zła droga. A później odchodziliśmy od konfesjonału i zdawało nam się, że no, ksiądz to mówi, bo musi mówić, ale ja wiem, lepiej nic się nie zmienia. I później nagle jest wielki, wielki problem, choćby na przykład kryzys małżeński. To taka sprawa, która się najczęściej pojawia. Drugi fragment, który chciałbym przeczytać, a który udowadnia, jak bardzo niepewna jest ta nasza ludzka mądrość, pochodzi z pierwszego listu do Koryntian, z trzeciego rozdziału. Apostoł Paweł pisze: niech się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: on udaremnia zamysły przebiegłych, lub także: wie pan, że próżne są zamysły mędrców. Jeszcze raz podkreślę zdanie: mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. To nie znaczy, że palimy wszystkie książki i wzorem pewnych młodych ludzi, którzy to zdanie przeczytali na lekcji katechezy, stwierdzili, że nie trzeba chodzić do szkoły, że Pan Jezus temu przyklaskuje. To nie o to chodzi. Ale patrzmy, że ta mądrość, która pochodzi tylko i wyłącznie jako to, co stworzyli ludzie, to jest nic. Ja pamiętam kiedyś ksiądz Marian Piątkowski, już nieżyjący egzorcysta, mówił, jaka jest różnica, choćby jeśli chodzi o zdolności poznawcze, o inteligencję, bytów duchowych, jakimi mogą być aniołowie, i ta tak zwana mądrość ludzka. I on powiedział, że da się to porównać do proporcji, jaka zachodzi między insektami a ludźmi. Tylko że my w tym przypadku jesteśmy tymi insektami, a te byty duchowe, aniołowie, to jest ich poziom jakby inteligencji. To jest taka różnica. No i nam się wydaje, że my jako ludzie, no jaką tam mądrość mamy, te filozofie, prawda, i tak dalej. A tak naprawdę to jest nic w stosunku do mądrości Bożej. To jest dosłownie jak ta kropelka przy oceanie. Nam się wydaje, że my mamy najwięcej do powiedzenia. Nasza mądrość, nasze argumenty są najważniejsze. Choćby właśnie teraz ta dyskusja o aborcji, jaka zaistniała w Stanach Zjednoczonych, udowadniająca, że uzasadnione jest zabijanie dzieci w 9. miesiącu ciąży. No dramat jakiś. No dla nas, dla ludzi wierzących w ogóle nie ma dyskusji. Ale oni będą na poziomie intelektualnym udowadniać, że to jest najlepsze dobro dla kobiety, dla ludzkości, że można zabijać ludzi. Taka jest właśnie prawda o ludzkiej mądrości. Tak więc to nie jest tak, że Pan Bóg całkowicie przekreśla mądrość, która pochodzi od ludzi, bo jeżeli ona wydaje dobre owoce, przecież pochodzi od Niego samego. Ale nie może być tak, że my tylko w tym, co od człowieka pokładamy całą naszą ufność, że tylko na tym budujemy. A więc kiedy Pan Bóg przekonał nas, że nasza mądrość jest niepewna i wątpliwa, że nasza ta ludzka mądrość jest tak bardzo słaba, to teraz musimy się zastanowić, czy w takim razie jest we mnie mądrość pochodząca od Pana Boga, czy może ta ludzka, która we mnie dominuje. Każdy z nas chciałby zadać sobie takie pytanie, jak to sprawdzić, jak to zmierzyć. No, oczywiście można byłoby się odwołać do naszych życiowych doświadczeń i stwierdzić, ile było pomyłek, a ile decyzji wydało dobre owoce. Ale Pan Bóg da nam jakąś inną metodę. inną drogę rozpoznania, co jest tą mądrością pochodzącą od Niego. I wskazówkę znajdziemy w liście do Jakuba w 3 rozdziale. Kto spośród was jest mądry i rozsądny? Niech wykaże się swoim nienagannym postępowaniem, uczynkami dokonanymi z łagodnością właściwą mądrości. No właśnie, a więc tutaj mamy taki pierwszy wskaźnik prawdziwej mądrości pochodzącej od Pana Boga. Ona tutaj zarazem idzie w parze z rozsądkiem, że to będą nasze nienaganne uczynki. Czyli nienagane, czyli takie, w których nie ma ani nawet cienia zła. Z których nie musimy się po prostu spowiadać. Czyli takie, którym towarzyszy Boża łaska. I co więcej, nie tylko dobre uczynki świadczą o naszej mądrości, ale także i łagodność. Łagodność, której nieraz nam po ludzku brakuje. Czyli właśnie, jakby można powiedzieć, ta cała także sfera emocjonalna. Ale dalej czytamy. Natomiast jeśli żywicie w sercach waszych gorzką zazdrość, skłonność do kłótni, to nie przechwalajcie się i nie sprzeciwiajcie się kłamstwem prawdzie. No, czyli z tego zdania dowiadujemy się, że są takie zewnętrzne znaki towarzyszące brakowi mądrości. I to jest właśnie choćby zazdrość, skłonność do kłótni. A więc już 4 proszę zobaczyć konkretne znaki, po których możemy rozpoznać, czy w nas jest mądrość pochodząca od Boga, czy może tak zwana tylko ludzka, która jest iluzją. Czyli dobre uczynki, łagodność, brak przywiązania do zazdrości i taka jakby no, nieprzywiązanie do kłótni, do swojego zdania. Właśnie ta postawa kłótliwości. Ale jeszcze przeczytajmy dalej. Nie na tym polega zstępująca z góry mądrość, ale mądrość ziemska, zmysłowa i szatańska. Czyli właśnie odwrotność tego, co powiedziałem, to jest właśnie to, co ziemskie, zmysłowe, nawet apostoł mówi szatańskie. I dalej. Gdzie bowiem zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Możemy teraz się przypatrzeć różnym przestrzeniom, w których funkcjonujemy. Przestrzeń pracy, przestrzeń polityczna, przestrzeń rodzinna. Może nawet przychodzą nam na myśl konkretne osoby. I możemy powiedzieć z całą pewnością. Im więcej skłonności do kłótni w danej osobie, w danej partii, w danym stowarzyszeniu i tak dalej, im więcej zazdrości, takiego gnojenia za siebie nawzajem, nieładnie mówiąc, to tym prędzej możemy powiedzieć, że tam jest mniej mądrości. Tam jest mniej mądrości. I bardzo ważne, na koniec tego fragmentu. Mądrość zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, tu można to rozumieć jako bezinteresowna, dalej skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. No właśnie, a więc mamy bardzo konkretne znaki towarzyszące prawdziwej, pochodzącej od Boga mądrości, a więc bezinteresowność, postawa dążenia do zgody, do ustępstw, posłuszeństwo, miłosierdzie, dobre owoce, czyli dobre uczynki, wolność od względów ludzkich i wolność od obłudy, a także pragnienie zaprowadzania pokoju. No to są właściwie takie sprawy, które można by wziąć do siebie przy okazji choćby rachunku sumienia, przygotowywania się do spowiedzi świętej. Tak nieraz mówimy, że jest problem w tym, co ja mam powiedzieć w tej spowiedzi. Nikogo nie ukradłem, nikogo nie zabiłem, a tu wystarczyłoby sobie choćby taki krótki rachunek sumienia z tego zrobić. A tu przy okazji pokazuje, no, czy jesteśmy ludźmi mądrymi, czy też może właśnie w inną stronę to wszystko idzie. A więc spróbowaliśmy sobie w tym punkcie odpowiedzieć na to, czy jest we mnie mądrość pochodząca od Pana Boga. Podejrzewam, że wielu spośród nas, chyba nawet i wszyscy, opowiedzą, że na pewno jest dużo w nas tej Bożej mądrości, ale niestety dużo w nas jest także człowieka, tych ludzkich słabości i braków, więc jest nad czym pracować. Więc jakby podsumowując ten fragment, o którym teraz mówię, tę część, to w Piśmie Świętym mądrość to jest z jednej strony wiedza, którą nabywamy połączona z duchowym doświadczeniem i z dobrze ukształtowanym sumieniem. Czyli wiedza, duchowe doświadczenie i dobrze ukształtowane sumienie. To wszystko to jest jakby baza do mądrości. I co więcej, Pismo Święte wiąże mądrość z umiejętnością rozwiązywania problemów, unikania zagrożeń oraz dążeniem do celu. I tak, bez wątpienia, wielu, szczególnie nasi najbliżsi, liczą na to, że kiedy pojawią się w ich życiu jakieś problemy, to że mogą do nas przyjść i zdobyć jakąś bardzo konkretną radę. I owszem, w tym to wielu z nas jest perfekcjonistami, a więc tak zwany wuja, dobra rada. Radzić drugiemu, szczególnie sąsiadowi, świetnie, ale czy potrafimy zastosować te własne mądrości do siebie samych? To jest właśnie pytanie. Bo to tak jak właśnie zarzucono Jezusowi, lekarzu, ulecz się sam. Prawda? To czy to ta nasza mądrość, skłonność do pomagania innym ma odzwierciedlenie w naszym własnym życiu? I do mądrego człowieka poznamy właśnie po tym, że on nie tylko dobrze, mądrze radzi, ale także dobrze kieruje swoim życiem. I inni to widzą. I wtedy po prostu mu ufają. Unikać zagrożeń. Co z tego, że mam w sobie wiele różnych, nieraz i trafnych, spostrzeżeń, świateł na różne tematy, z którymi się spotykamy, ale jeśli sam wchodzę w jakieś zagrożenia typu grzechy, nałogi, to przepraszam, jaka jest tak naprawdę ta mądrość? Bo często mylimy mądrość z inteligencją. Inteligencja to jest zdolność trzeźwego oglądu różnych sytuacji, spraw i tak dalej. Ale mądrość między innymi to jest także unikać tego, co mi szkodzi. A więc mądrego człowieka poznamy po tym, że jest wolny od tego, co szkodzi jemu i szkodzi jego bliskim. Popatrzcie, taka sprawa, o której możemy zresztą porozmawiać później po spotkaniu, bo domaga się takiego omawiania. Choćby wyjazdy do pracy, do innego miasta czy za granicę i pozostawienie swojej żony czy dzieci w domu, czyli w miejscu zamieszkania. Tak zwane małżeństwo, rodzina na odległość. Czy to jest mądre posunięcie, czy nie. Nasz problem polega na tym, że jako mężczyźni potrafimy świetnie uzasadniać większość naszych decyzji, nawet tych, które są pomyłkami. I to jest błąd. To nie chodzi o to, żeby uzasadniać swoje błędy, ale spojrzeć w całej szerokości na wszystkie konsekwencje naszych decyzji. Niektóre z nich niestety mogą szkodzić w dalszej perspektywie naszym bliskim. Jeśli nie zauważymy w porę tych zagrożeń, to przypominamy zwierzęta, które po prostu bezrozumnie pchają się do pułapki i za nim biegną inne. Jeszcze bardziej nieświadome tego zła, więc tutaj potrzeba wielkiej mądrości. No i także tu Pismo Święte, jak mówiłem, wiąże mądrość z bardzo konkretnym dążeniem do celu. Mówi się, że dzisiaj pokolenie młodzieży, studentów i tak dalej to pokolenie niemądre. A po czym to poznajmy? No, na wielu poziomach, bo po pierwsze ten poziom nauczania w szkołach już jest trochę inny. Nie wiem, czy tam oglądacie jakieś teleturnieje, czy czasami wsłuchujecie się w to, co tam się dzieje w telewizji, czy w radiu. No to już naprawdę można się nieraz pośmiać na tych teleturniejach, prawda? Że nawet na te najprostsze pytania nieraz młodzieży brakuje wiedzy i tak zwanej orientacji w tym świecie, tej tak zwanej wiedzy uniwersalnej. Ale największym ich problemem to jest to, że oni po prostu nie mają jakiegoś życiowego celu. Jeżeli młody człowiek, mając lat 16, 20, 25, ciągle nie wie, czego chce od życia, co chce robić, to pytanie, jakie rośnie nam pokolenie? Że większość ludzi niestety nie posiada w sobie rozwiniętego daru mądrości. Ktoś czegoś tutaj po prostu zaniedbał. I największy problem jest właśnie taki, że czasami starszym można by zarzucić dokładnie to samo, że oni też nie wiedzą, co jest ich celem. Bo czy celem jest to, że sobie wybuduje ktoś dom, że zdobędzie wyższe stanowisko w pracy, czy że kupi lepszy samochód? Często niestety nasze życie z boku właśnie wygląda tak, że mam taki projekt nowy samochód, nowa praca, lepszy dom, projekt remont domu i tak dalej. Ale niech tym naszym celem będzie to, co jest najważniejsze, zbawienie mojej duszy, moich bliskich. Ważnymi celami na pewno jest służba drugiemu człowiekowi, rozwijanie dzieł miłosierdzia i tak dalej, ale troska o własną duszę i zbawienie na pierwszym miejscu. Jeśli ten cel będzie przed naszymi oczami, to nigdzie nie pobłądzimy. I bez wątpienia większość mądrych osób, jakie poznaliśmy w naszym życiu, łączyło właśnie to, że oni mieli ten cel cały czas przed oczami. Zbawienie mojej duszy. Tego nie zrobię, bo to jest złe, bo to szkodzi mojej duszy, bo to mnie może doprowadzić na wieczne potępienie, bo to może zaszkodzić innym ludziom, bo będę złym przykładem dla innych. Że chcę być dobrym przykładem, wybierać tak, żeby po prostu się zbawić i żeby innym nie utrudnić zbawienia. I teraz przejdźmy do kolejnej bardzo ważnej sprawy. Mianowicie według Pisma Świętego mądrość to dar. Jest to dar, a więc to nie jest coś, co pochodzi znikąd, prawda? To jest coś, co pochodzi od Pana Boga. Jest to dar pochodzący od Pana Boga. Ma swoje źródło w Bogu. Ale jednak ten dar domaga się naszego wysiłku. Domaga się pracy, który trzeba zdobywać, poszukiwać, pielęgnować. Jaki jest nasz wkład w zdobywanie mądrości? Bo jeżeli zabraknie czasu na formację, to bardzo źle. Tu jesteście, a więc inwestujecie w swoją formację. Świetnie. I można powiedzieć, że to jest bardzo ważny znak, o którym można też powiedzieć z całą pewnością, że pokazuje, że chcecie iść drogą mądrości. I popatrzmy na przykład, my szukamy ludzi mądrych. Ludzie szukają mądrych kapłanów. I mi często jest z wielką przykrością słuchać, jak ktoś mi mówi, że usłyszał jakąś poradę od jakiegoś kapłana, no niedouczonego, tak mówiąc bardzo, i to spowodowało jakiś wielki błąd w jego życiu. I mówią, że kiedy idę czy do kapłana, czy do lekarza, to ja liczę na to, że ja spotkam się to jest takie słowo, fachowcem, prawda? Z fachowcem, czyli ktoś, kto jest tutaj mądry, da mi pewną wskazówkę i że ja mogę temu zaufać. Czy lekarz, czy kapłan, dokładnie to samo, bo tutaj jest sprawa duszy, a tu jest sprawa ciała. Ja mam do niego zaufanie. Jeśli on się pomyli, to ja wychodzę z tego spotkania bardzo poraniony. Trudno jest odbudować to zaufanie. I ja wiem, jak ludzie mi ufają, kiedy przychodzą do konfesjonału, że ja mogę jednym błędnym zdaniem komuś po prostu zniszczyć życie. I ufam, że tak samo lekarz, który z rozpędu powie coś, nad czym się nie zastanowi, czego nie przemyśli, a może po prostu powie coś, co jest efektem tego, że on się nie douczył, że nie pracował nad sobą, nie poznawał tego, co jest nowością w tej dziedzinie, w której jest specjalistą. I wymagają ludzie od nas, żebyśmy pracowali nad sobą, nad własną formacją i duchową, i intelektualną. Czy mielibyście zaufanie do księdza, który by przyznał się wam, że od kilku lat nie przeczytał żadnej wartościowej książki? Chcielibyście do niego pójść i radzić jego ważnych sprawach? Nie wykluczam, żeby się modlił, ale powiedziałby, że nie przeczytał żadnej wartościowej książki z tej dziedziny, no, w której jest specjalistą. No, myślę, że mielibyśmy tutaj jakiś wielki opór. Ja nie powiem, żeby się pomylił czy nie, ale oczekujemy, że jednak on będzie potrafił się dobrze poruszać w tej dziedzinie, która jest jego powołaniem. Podobnie właśnie też z lekarzem i tu wiele można zawodów podać jako przykłady. A dzisiaj niestety często wchodzimy właśnie w tą pułapkę, jakim jest lenistwo, poprzestanie na tym, co kiedyś zdobyliśmy, tam, doświadczeniu czy wiedzy i tak dalej. No uważamy, że to, co najistotniejsze, to już mamy w sobie, wiemy i nie trzeba więcej. To jest ogromna pułapka. A więc każdy z nas, bez względu na to, jaki pełni zawód, ale po prostu jako chrześcijanin, nieustannie powinien pracować nad sobą, nad swoją formacją. Nie tylko w dziedzinach związanych z naszą pracą, ale przede wszystkim z byciem człowiekiem. I tą pierwszą podstawową lekturą oczywiście jest Pismo Święte, Słowo Boże. I pamiętam kiedyś takie dziecko, które mówiło, że ma taki obraz swojego ojca, który często siadał nad Pismem Świętym i po prostu je czytał, medytował. Podobne wspomnienie miał też Roman Brandstetter, mówiąc o swoim ojcu czy dziadku też, że po prostu często widywał ich siedzących nad Pismem Świętym, nad Słowem Bożym, że oni stamtąd czerpali swoją życiową mądrość. Tak więc Oby i wasi bliscy mogli powiedzieć to samo, że widzieli, że czerpaliście z tego pierwszego i najważniejszego źródła mądrości, jakim jest Słowo Boże. I potwierdza tę prawdę fragment z Księgi Przysłów z 4 rozdziału. Słuchajcie, synowie, rad Ojca, by poznać mądrość. Zważajcie, nabywaj mądrości, nabywaj rozwagi. Nie zapominaj słów moich ust. Nie gardź nią, bo ciebie ocali. Ukochaj ją, będzie cię strzegła. Podstawą mądrości zdobywaj mądrość. Za wszystko, co masz, mądrości nabywaj. Ceń ją, a czcią cię otoczy. Okryje cię sławą, gdy ją posiędziesz. Włoży ci wieniec wdzięczny na głowę, obdarzy zaszczytną koroną. A więc potwierdzenie, trud zdobywania mądrości zawsze się opłaci. Zawsze, nawet co więcej mamy tutaj, że może nas ocalić ta mądrość, ta wiedza. Może nas ocalić, ocalić tych, których kochamy. No właśnie, a więc jest to trud, który warto podejmować, codziennie podejmować. Choćby postanowienie 10 minut na dzień, 15, może wieczorem, może w ciągu dnia, może rano wziąć do ręki Pismo Święte, przeczytać, przemedytować. Jeden, dwa zdania, później w ciągu dnia wchodzić, odczytywać, dobre komentarze do tego z pewnością bardzo się nam przydadzą. Gdzie dzisiaj mężczyźni szukają mądrości? Czy w Słowie Bożym? No to z tym bywa różnie. Bo jak na przykład przy parafiach funkcjonują kręgi biblijne, to raczej doświadczenie jest takie, że przeważnie na tych kręgach biblijnych pojawiają się kobiety. A mężczyźni lubią szukać tej mądrości, czy to w internecie, w książkach, w telewizji. Ale popatrzmy, że to są dzisiaj już z pewnością zatrute źródła, którym nie wolno ufać, bo mogą nas doprowadzić na manowce. I tutaj bądźcie roztropni, jeśli chodzi o kształtowanie postawy szukania prawdziwej mądrości w stosunku do waszych własnych dzieci, bo one już kompletnie nie potrafią rozpoznawać, co jest dobre, co jest złe. Jak to ktoś kiedyś powiedział, że dzisiaj wystarczy jedna książka, żeby dziecku dosłownie namącić w głowie, na przykład odwrócić go od Pana Boga, żeby odrzuciło swoją wiarę. Ale my mówimy dzieci, przecież jest dokładnie to samo z dorosłymi. Zobaczą jakiś news telewizyjny, jakiś film obejrzą głupi i idą za tym, prawda? Ten film, o którym teraz głośno było, Claire. No, to jest najbardziej szkodliwe zło, jakie mogło powstać, które zatruło serca i umysły wielu, wielu ludzi. I to, o czym co się mówi o tym filmie, że to jest prawda. Że to jest prawda o polskim kościele. Oczywiście bzdura. Oczywiście, że to jest bzdura, no ale dla wielu ludzi, no ale tylko dla tych, którzy nie znają Kościoła od wewnątrz, od środka, no tak, to jest prawda objawiona, za tym idą, zrywają relacje z Bogiem, z Kościołem. Nie wiem, czy tutaj w waszej parafii też były takie przypadki, że kolędy nie chcą przyjmować, bo po obejrzeniu film Claire przekonali się, że nie warto, że oni nie chcą mieć z tą instytucją nic wspólnego. Tak? I takie wmawianie, że jak ktoś tego filmu nie oglądał, to się nie powinien o nim wypowiadać. Ja wtedy odpowiadam, nie, ja tego filmu nie widziałem, ale będę się wypowiadał na temat tego filmu, bo ten pan, który ten film nakręcił, on nie jest katolikiem, on nie chodzi do kościoła, nakręcił film, wypowiedział się o kościele, to co, to jemu wolno się wypowiadać o kościele, kręcąc film, a mi nie wolno wypowiadać się o tym filmie, nie widząc tego filmu, no wolno, i proste, ale wielu ludzi niestety idzie za tymi błędnymi informacjami. Więc, jak wspomniałem, mamy wiele zatrutych źródeł, dlatego tym bardziej potrzeba, żebyśmy w tak bardzo pogubionym świecie potrafili jeszcze mocniej zaufać Panu Bogu i szukać przede wszystkim w Słowie Bożym tej Jego mądrości, która nigdy się nie starzeje, która jest ponadczasowa. Przez czytanie, przez kontemplację, przez modlitwę, przez rozmowę z mądrym człowiekiem na tematy związane z wiary. Dobrze, żeby to był właśnie kapłan, osoba doświadczona, specjalista w tych tematach, bo i tutaj też niestety wiele jest różnych pułapek, wiele fałszywych duchowości, w które ludzie się pchają zupełnie bezrozumnie. Dzisiaj ktoś mi podesłał filmik z taką młodą dziewczyną, która komentuje rozmaite sprawy związane z Kościołem, z wiarą i tak dalej. Młoda dziewczyna, bez żadnego doświadczenia, wiedzy, postawiła kamerkę i uważa, że jest autorytetem, który może pouczać. No właśnie, dzisiaj wielu by chciało pouczać, ale ilu ma do tego uprawnienia? A odpowiedzialności? No niestety żadnej. Więc warto właśnie rozmawiać z mądrymi ludźmi. Coraz więcej ludzi decyduje się wyjeżdżać na różne specjalistyczne rekolekcje. Praktycznie nie ma dnia, żeby gdzieś tam nie pojawiły się w parafiach różnego rodzaju propozycje, które my możemy później przekazywać dalej naszym parafianom. I dla małżonków, i dla mężczyzn, i dla kobiet, stanowe, niestanowe i tak dalej. I dobrze, że tak jest. Byleby tylko prowadzili je naprawdę mądrzy ludzie. Tak samo warto sięgać do wartościowych książek, jest ich dzisiaj na pewno dużo. Ale na to po prostu trzeba sobie wygospodarować czas, bo nam jest łatwiej włączyć ten telewizor i po raz kolejny oglądać coś, co zupełnie nie przydaje nam mądrości, co nas ogłupia, niż sięgać do tego, co wartościowe. Kolejna bardzo ważna rzecz, o której warto powiedzieć, mianowicie kiedy człowiek przejmie się tym, że Pan Bóg jednak oczekuje od nas, że będziemy zdobywali i nabywali mądrość, kiedy zaczniemy Pana Boga traktować na serio. I co mam na myśli, to w sposób bardziej czytelny wskażę fragment z Księgi Przysłów z 9 rozdziału. Cytuję: treścią mądrości jest bojaźń pańska, rozsądkiem poznanie świętego. Krótkie zdanie. Treścią mądrości jest bojaźń pańska, rozsądkiem poznanie świętego. O co chodzi w tej bojaźni pańskiej? Bojaźń to nie jest to, że ja się boję Pana Boga, ale traktuję Go na serio, że potrafię Go postawić na pierwszym miejscu i równocześnie uznaję swoją słabość, ograniczoność, że zdanie Boga stawiam wyżej niż swoje własne, że Jemu bardziej ufam niż sobie. I to jest właśnie postawa bojaźni. To też jest jeden z darów Ducha Świętego, który będziemy omawiać za jakiś czas, za kilka miesięcy, ale też bardzo ważny dar i potrzeba, żeby tę sprawę bojaźni Bożej sobie dobrze uporządkować. Bo kiedy ja się boję Pana Boga, czyli traktuję Go na poważnie, na serio, to wtedy zaczynam rzeczywiście się do Niego zbliżać, bardziej Mu ufać niż sobie samemu. Oddalam się od samego siebie, od swojego zdania, od swoich jakichś tam różnych przywiązań, a zbliżam się do Pana Boga. A jeżeli człowiek zbliża się do Boga, zawsze skutkuje to mądrością. Zawsze skutkuje to mądrością. Czyli w skrócie, w jednym zdaniu, najmądrzejsi ludzie, jakich w życiu poznałem, byli ludźmi wielkiej wiary. Często nie byli to ludzie, którzy mieli dyplomy w swoim ręku, uniwersyteckie i tak dalej. Nie mieli żadnych tytułów naukowych. To byli często prości ludzie, ale równocześnie wielkiej wiary i dlatego uważam, że to byli jedni z najmądrzejszych ludzi, jakich poznałem. No i w końcu. Pamiętajmy, że mądrość to jest owoc modlitwy, szczególnie modlitwy do Ducha Świętego. Bez modlitwy do Ducha Świętego, codziennej, pokornej, trudno, żeby ta mądrość w nas mogła zaistnieć. No i czytamy w Księdze Izajasza w 11 rozdziale. I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni i spocznie na niej duch pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni pańskiej. Upodoba sobie Pan bojaźni pańskiej. No, mamy tutaj właściwie wszystkie dary Ducha Świętego, szczególnie te, które znamy z bierzmowania, ale no właśnie, bardzo konkretnie podkreślone, duch mądrości jest darem pochodzącym od Ducha Świętego, a więc potrzeba, abyśmy się dużo modlili do Ducha Świętego i coraz bardziej otwierali na mądrość pochodzącą od Pana Boga. I z pewnością, jeśli ktoś zauważy, że mamy w sobie taką mądrość pochodzącą z Ducha Świętego, z Ducha Bożego, że nieraz to, co wypowiemy, nas samych zaskoczy, to wtedy możemy powiedzieć z całą pewnością, że ta wiedza jest milion razy bardziej warta niż wiedza kogoś, kto przeczytał jakieś mądre zdanie w książkach. Przekonacie się, że jeżeli będziecie się modlić o ten dar, Pan Bóg wam ten dar da. To będzie jakieś pytanie, które zada żona, dzieci i tak dalej i was samych zdziwi ta odpowiedź. Nie wiem, czy ktoś z was miewał już tego rodzaju doświadczenia, że ktoś zadał pytanie, nie wiem, co odpowiedzieć, ale chwila modlitwy i nagle coś tam się pojawia i jest odpowiedź. Ja często właśnie proszę o ten dar, szczególnie posługując w konfesjonale i naprawdę Pan Bóg przychodzi z pomocą. Bo chce, żebyśmy w sposób właściwy kierowali tymi, którzy do nas przychodzą. I jeszcze jeden bardzo ważny fragment z Księgi Przysłów z 2 rozdziału. Jeśli, synu nauki, me przyjmiesz i zachowasz u siebie wskazania, ku mądrości nachylisz swe ucho, ku roztropności nakłonisz swe serce, tak, jeśli wezwiesz rozsądek, przywołasz donośnie rozwagę, jeśli szukacz jej poczniesz jak srebra i pożądać jej będziesz jak skarbów, to bojaźń pańską zrozumiesz, osiągniesz znajomość Boga. Bo Pan udziela mądrości, z ust Jego wiedza, roztropność. Dla prawych On chowa swą pomoc. On tarczą żyjącym uczciwie. On strzeże ścieżek prawości, ochrania drogi pobożnych. Wtedy pojmiesz i prawość, i rzetelność, i każdą dobrą ścieżkę, gdyż mądrość zagości w Twym sercu. Wiedza ucieszy Twą duszę. Rozwaga pilnować Cię będzie, roztropność na straży Twej stanie. A więc potwierdzenie, że kiedy człowiek zbliża się do Pana Boga, osiąga bojaźń pańską i równocześnie zbliżając się do Boga, osiąga znajomość Pana Boga. Bóg udziela wtedy mądrości, która w bardzo konkretny sposób będzie przejawiała się w naszych życiu. Choćby w tym, że będziemy szli drogą prawości, czyli unikania zła, unikania grzechu. I że w naszym życiu pojawi się pobożność, czyli taka prawdziwa, żywa relacja z Panem Bogiem. I już jako ostatni punkt, to kolejna nauka, którą przekazuje nam Pan Bóg, że mądrość budowana na Bogu jest pewna, nigdy nie zawodzi i w naszym życiu wyda dobre owoce. Myślę, fragment, który powinniśmy sobie naprawdę przynajmniej raz na miesiąc czytać, słowa Pana Jezusa z Ewangelii Mateusza z rozdziału 7. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki. Więc właśnie niech ten obraz tego domu, który się może zawalić w jednym momencie, towarzyszy nam. Towarzyszy i skłania do takiej postawy pokory, prawda? Że ja nigdy nie osiągnąłem jeszcze takiej mądrości, żebym powiedział sobie czy innym ludziom, że już teraz wiem wszystko, że już inni nie mają mi nic do powiedzenia, że wszystko co wiem, to jest jedyna pewna ścieżka. Że naprawdę w jednym momencie może przyjść takie doświadczenie wielkiej pomyłki, wielkiej katastrofy, kiedy człowiek zaczyna bardziej ufać sobie niż samemu Panu Bogu. I tak jak już wspomniałem, no niestety, jako kapłan często spotykam się z takimi ludzkimi dramatami, utraty wszystkiego dosłownie w jednym momencie, czyli właśnie odejście współmałżonki, odejście dziecka, upadek dziecka w jakieś grzechy i tak dalej, jakieś problemy zawodowe. To wszystko, to często jest niestety konsekwencja naszych wielu błędów, tego, że no po prostu głupio wybieraliśmy, głupio układaliśmy swoje życie. I być może nawet później bijemy się w piersi i mówimy w konfesjonale, no gdybym mógł cofnąć czas, to już byłbym mądrzejszy, nie zrobiłbym dwa razy tego samego. Z pewnością jednym z ważnych znaków mądrości jest to, żeby umieć przyznać się do swoich błędów, ale także, żeby ich po prostu unikać. Nie tylko mówić o złu, które zrobiłem, ale zrobić wszystko, żeby ono się nie pojawiło. I tak jak wspomniałem na początku, na pewno kobiety cenią sobie takich mężczyzn, którzy potrafią przyznać się do swoich błędów i naprawdę starają się, aby ich po raz kolejny w swoim życiu nie powielać. Oby właśnie w was taka postawa była obecna. I kiedy na przykład spotykam się też ze studentami, a szczególnie studentkami, i kiedy rozmawiamy o ich tak zwanych najlepszych, wymarzonych kandydatach na męża, to często właśnie podkreślam, że szukajcie sobie mądrych mężów, mądrych. Bo dzisiaj no niestety ten świat, popkultura lansuje jakieś inne modele, prawda? Taki mięśniak, prawda? Twardziej i tak dalej. Ale tej mądrości to tak nie za bardzo. Jeżeli kobieta nie zweryfikuje mądrość u mężczyzny, to później będzie musiała niestety ponosić odpowiedzialność za swój największy błąd, jaki sama popełni. że wybrała sobie złego przewodnika. To dokładnie tak, jakby właśnie ktoś szedł w góry i to takie wysokie, niebezpieczne, a wziął niedoświadczonego przewodnika, który nie wie, jaką drogą jeździ i który sam zleci w przepaść i co więcej może w przepaść pociągnąć innych ludzi. I często później niestety właśnie w życiu tak bywa. Tak więc już podsumowując to wszystko, cośmy sobie powiedzieli. Po pierwsze, pamiętajmy, że dar mądrości to nie jest coś nadprzyrodzonego, jakaś nadprzyrodzona wiedza, coś, co w taki cudowny sposób może się w nas pojawić. To jest przede wszystkim owoc osobistej relacji z Bogiem, owoc osobistej relacji z Panem Bogiem, poznania Jego nauki, wsłuchiwania się w Jego słowo. Ale to także jest owoc codziennej pracy nad sobą, nad swoim sumieniem. Co więcej, dar mądrości umożliwia mężczyźnie spoglądać na swoje życie, ale jak? Na sposób trzeźwy. A właśnie, to słowo przypomniało mi, że zapomniałem powiedzieć o bardzo ważnym aspekcie, jakim jest wszelkiego rodzaju kanały, które wyłączają w nas trzeźwość myślenia, czyli oczywiście alkohol. Wielka bieda wielu mężczyzn w Polsce, którzy stracili znaczną część swojego potencjału, daru pochodzącego od Pana Boga, bo naprawdę Pan Bóg dał nam jakieś specjalne predyspozycje do mądrego kierowania swoim życiem. Diabeł to wszystko odebrał, dając mężczyźnie do ręki alkohol. Jeśli w to wejdziemy, to w ogóle to wszystko, co mówię, to jest to do wyrzucenia na śmietnik. Alkohol w ręku mężczyzny to jest jedno z największych błędów, jakie mogą się pojawić. Wtedy no niestety nie będzie ani mądrości, ani żadnych dalej łask pochodzących od Pana Boga. Więc starajmy się, żeby trzeźwo, zawsze trzeźwo patrzeć na swoje życie, odrzucając oczywiście alkohol. I to w sposób bardzo radykalny, jednoznaczny, bez wmawiania sobie, że o, jedno, dwa piwka dzienne to mi nic nie szkodzi, prawda? Patrzę cały czas trzeźwo, no ale to jedno, dwa piwka dzienne muszę się napić. No niestety, wielu właśnie tak uważa, ale już ten problem w nich jest obecny. Dalej, Pan Bóg daje ten dar mądrości, żebyśmy potrafili realnie patrzeć na to, co się dzieje wokół nas, realnie patrzeć na swoich bliskich, na jakość małżeństwa, własnego powołania, w którym jesteśmy, na jakość naszej pracy, ale też, abyśmy potrafili patrzeć na to, co się dzieje w naszym życiu, ale oczami Pana Boga. To jest jeden z wielkich znaków daru mądrości, że umiem spojrzeć na siebie, na swoje życie oczami Pana Boga. Tak jak to widzi sam Pan Bóg. Potrafię zadać sobie pytanie, co Pan Bóg myśli o moim postępowaniu? Jak On to widzi? Co by mi doradził? Co by zmienił na moim miejscu? Warto zadawać sobie to pytanie jak najczęściej. No i także mądrość to także świadomość tego, że Pan Bóg przy mnie jest. Że Pan Bóg przy mnie jest, że jest jako ktoś, kto mnie kocha, który chce mi pomagać. Nie ktoś, kto jest takim surowym kontrolerem, czyhającym na moje błędy, potknięcia. Wielu mężczyzn ma z tym problem, niestety. Że tak patrzymy na Pana Boga jako kogoś surowego, który nas nieustannie ocenia i dlatego też tak łatwo zrywamy relacje z Nim. Bo nie chcemy mieć kogoś takiego obok siebie. Taki Bóg nie jest. On jednak patrzy na nas cały czas jako ten dobry, kochający ojciec, który chce nam pomagać, wspierać, ale też który potrzebuje, żebyśmy się zwracali do Niego, o tę pomoc prosili. A więc mam świadomość tego, że Bóg obok mnie jest i to jest znakiem mądrości. Co więcej, żyję tak, jakby miał cały czas tą świadomość w sobie żywą, że On obok mnie jest. To znaczy, często postępujemy tak, jakbyśmy myśleli, że Bóg teraz mnie nie widzi. Tak? Że na jakiś moment Pan Bóg wyłączył swoją obecność. I wtedy na przykład popełniamy grzech. A człowiek mądry wie, że przecież Bóg jest przy mnie cały czas. I jeżeli popełniam jakieś zło, grzech, to bardzo ranię tego, który mnie kocha, bo wie, jakie zło na siebie w tym momencie dopuszcza. Pamiętam, że pewien młody człowiek miał potężny problem z pornografią i pewien kapłan mu poradził, że postaw sobie koło tego komputera taką ikonę Pana Jezusa, Matki Bożej obojętnie, ale miej to gdzieś blisko tego ekranu, żebyś jednak od czasu do czasu popatrzył i przypomniał sobie, że no, Pan Jezus jest przy tobie tak blisko jak ta ikona. I kiedy wchodzisz w to zło, ściągasz na siebie demony, jak te piranie, które się tam do ciebie tam przyczepią, to on cierpi, widząc, jakie rany sobie zadajesz. Teraz i w przyszłości, że konsekwencje tych ran będziesz musiał ponieść. Nie zasmucaj Boga. I on mówił, że kiedy się na to zdecydował, to mu bardzo utrudniło wchodzenie w ten grzech. Bardzo mu ta ikona stojąca obok monitora utrudniła wchodzenie w grzech. Więc mądrość to świadomość, że Pan Bóg jest obok mnie. Ale także mądrość to świadomość, że Pan Bóg jest w drugim człowieku. Że Pan Bóg jest w twojej żonie, w twoich dzieciach. I dlatego wtedy łatwiej jest podjąć decyzję. Nie opuszczę ich. Nie wyjadę gdzieś za lepszym pieniądzem, bo wiem, że potrzeba, żebym był przy tych, których kocham. Oni mnie potrzebują. I dla nich chcę tego, co najlepsze. Myślę, że podobnymi motywacjami kieruje się kapłan, który nieraz też ma ochotę wszystko rzucić, ale jednak zostaje na miejscu, w swojej parafii, w mieście, w którym pracuje, czy wiosce, bo wie, że Bóg, który żyje w drugim człowieku, potrzebuje tej mojej obecności, mojej posługi. Ale także popatrzmy, mądrość to świadomość własnej godności, że jestem człowiekiem, jestem mężczyzną, stworzony na Boży obraz i podobieństwo. Nie mogę dopuszczać do niszczenia samego siebie, swojego zdrowia przez na przykład nałogi, przez złą organizację czasu, że nieraz się przepracowywuję, że nie dbam o swoje zdrowie. Teraz 2 dni w tygodniu pracuję na cmentarzu i no tam straszne rzeczy nieraz się dzieją, prawda? No, że są pogrzeby ludzi, którzy rano wyszli do pracy, a wieczorem no, już byli w trumnie, no, bo tak się zajeżdżali, bo no, kompletnie nie dbali o swoje zdrowie. No, uważali, że no, coś tam nie tak z tymi wynikami, ale jeszcze przyjdzie czas, żeby się tym zająć. No, nie przyszło to już ten czas, nie zdążyli. Więc tutaj mądrość jest taka, że znając wartość siebie samego, posiadając godność, no, będę dbał także o swoje ciało, o swoje zdrowie. Ale także przede wszystkim o swoją duszę. Nie zaniedbam jej. Będę ją pielęgnował, karmił Eucharystią, modlitwą, Słowem Bożym. Mądrość to także świadomość mojego powołania, jako na przykład tutaj obecni mężów albo przygotowujących się do małżeństwa, nas jako kapłanów. Wiem, jak bardzo Pan Bóg liczy na to, co będę mógł, na te owoce, które wyda moja posługa. Ale mądrość to także świadomość swoich słabości, ograniczeń. Świadomość z jednej strony, ale z drugiej strony otwartość na to, że Pan Bóg może mi pomóc i będę chciał przyjąć tę Jego pomoc. I codziennie o nią będę prosił. Dlatego tak ważny moment w życiu mężczyzny, poranna modlitwa i wieczorna modlitwa. Mądrość rano mężczyzny polega na tym, że ma świadomość, że nie jest w stanie zabezpieczyć swoich bliskich i samych siebie. Że wciąż codziennie musi prosić, żeby był ktoś silniejszy od niego samego, Bóg, i jemu oddaje siebie i swoich bliskich. Poranna modlitwa, którą często zaniedbujemy. A wieczorna to jest mądrość mężczyzny, że potrafi podziękować i przeprosić za to, co się nie udało. Więc niech w nas będzie taka świadomość, że potrzebuje tej Bożej pomocy. Nie odrzucam jej. I tak jak wspomniałem, że mądrość to jest umiejętność patrzenia na swoje życie jako takie, które ma swój cel. A naszym celem jest zbawienie naszych bliskich. To jest nasza świętość. To jest praca nad tym, żeby bardziej kochać, bardziej służyć. No i w końcu, bo to już jest taka nauka wynikająca z naszej dzisiejszej modlitwy, dobrze, że były tajemnice bolesne. Myślę, że to nie jest przypadek, że ta mądrość prawdziwa rodzi się też często na krzyżu, w tych trudnych momentach naszego życia. A więc oby w nas była też także taka mądrość, która godzi się na to, co jest trudne w naszym życiu, co jest związane z krzyżem. Niech właśnie ta mądrość podpowiada nam, że to, co trudne, co jest dla mnie cierpieniem, zostało mi dane dla mojego dobra, dla mojego rozwoju. I niech miarą tej mądrości będzie wypowiadane przez nas często zdanie: Panie Jezu, jak powinienem przyjąć to, co jest trudne? jak mam to podjąć? Zamiast wypominać Panu Bogu, dlaczego Boże to zrobiłeś? Dlaczego na mnie to dopuściłeś? No i w końcu mądrość w naszym życiu niech się objawia tym, żebyśmy jak najczęściej modlili się do Ducha Świętego, szczególnie wtedy, kiedy potrzeba podjąć ważne decyzje. Niech to nie będą decyzje podejmowane tak ad hoc, prawda? Dobrze jest, jeśli trzeba będzie podjąć jakąś ważną decyzję i my powiemy do żony, do naszych bliskich, dajmy sobie troszkę czasu, przemódlmy to, zastanówmy się. Nie musimy teraz szukać odpowiedzi na to pytanie. I to też będzie budowało nasz autorytet. Starajmy się rozeznawać z pomocą Ducha Świętego, tego Ducha Świętego prosić i prośmy także o tą bardzo ważną dla nas łaskę jako mężczyzn przyznawania się do własnych błędów. To również rodzi autorytet. Także w sumie tyle chciałem powiedzieć. Czy może jakieś są tutaj pytania, czy je zostawimy już tam na salkę, czy może coś do tego, co tu zostało powiedziane, jeszcze tak na szybko? Jakiś konkretny przypadek, czy coś?
Ciśnie się na usta pytanie związane z królem Salomonem. To jego mądrość jest największa.
Legendarna.
A skończył niedobrze. Dlaczego?
Bo tam zmysły doszły do... Tak u Dawida też było, prawda? On tam zaufał sobie w pewnym momencie. No, to znaczy, to tylko pokazuje, że ta ludzka mądrość zawsze jest zawodna. Zawsze, zawsze. I jeżeli do tego dojdzie takie zbytnie zaufanie sobie samemu, bo tam jest nawet taki fragment, który mówi, że zdobył już tyle, nagromadził dóbr, że był pokoju, że to uśpiło jego czujność. Właśnie to, co mówię, taką postawę pielęgnowania w sobie świadomości, że ja w każdym momencie mogę się wywrócić. Popatrzmy, bo to jest taki grzech pychy i tu bym też można podać wiele przykładów osób, nawet nazwisk kapłanów, którzy doszli bardzo wysoko i w jednym momencie bum, prawda? A to samo by to dotyczyło i małżonków, i profesorów, i tak dalej. Że naprawdę, jeżeli człowiek uzna, że już ma wszystko, zdobył wszystko i że to zawdzięcza sobie zacznie przypisywać, to już jest jego katastrofa. No i niestety przykład Salomona, króla Dawida, którego z kolei zjadło zmysłowość, czyli niby był mądrym człowiekiem, ale równocześnie nie panował nad swoimi zmysłami w pewnym momencie. Można powiedzieć, konsekwencja grzechu lenistwa, braku czujności. No tak, potrzeba nam wielkiej pokory i dobrze, że Pan tutaj przypomniał ten przykład Salomona, że choćbyśmy pozjadali wszystkie rozumy świata, to jeżeli się choć na chwilę oderwiemy od Pana Boga albo zaczniemy to sobie przypisywać, to już leżymy. I tak jak wspomniałem w pewnym momencie, że ci najmądrzejsi ludzie, których spotkałem, to nie dość, że to byli ludzie wielkiej wiary, ale też wielkiej pokory. To trzeba dopowiadać, że to byli ludzie, którzy nigdy sobie niczego nie przypisali. I dla mnie takim mądrzejszym od Salomona jest święty Jan Paweł II, bo on połączył w sobie obydwie sprawy doskonale. I dlatego tak on dzisiaj drażni wielu ludzi. Dzisiaj popatrzcie, jaki jest wielki ruch przeciwko Janowi Pawłowi II, że wręcz produkuje się jakieś różne niestworzone pseudofakty z jego życia, prawda? Żeby tylko udowodnić, że on popełniał błędy, manipulował i tak dalej. Jak ludziom przeszkadza właśnie ta jego mądrość, którą się dzielił z całym światem, mądrość pochodząca od Pana Boga. Zniszczyć jego autorytet, bo jak się zniszczy jego autorytet, to całe jego nauczanie można wrzucić do kosza. Dzisiaj napisał pewien katolicki publicysta, że to jest właśnie jakaś strategia. Zniszczyć autorytet Jana Pawła II, bo wtedy będzie uprawomocnione rozprawienie się z jego spuścizną i wprowadzenie różnego rodzaju zła do Kościoła. Także to też jest bardzo smutne, ale no niestety w takich czasach żyjemy. Że się zniszczy na naszych oczach najważniejsze nam autorytety, dlatego trzeba ich bronić. Trzeba ich bronić. Nie wolno milczeć.
Jeszcze też tutaj dopowiedziałbym może wątek, bo ksiądz jest Duchu Świętym, ale też wątek Maryi, prawda, która jest stolicą mądrości. Że warto właśnie jako ta pośredniczka łask właśnie prosić szczególnie Matkę Bożą o orędownictwo w tym temacie.
No dokładnie, także bardzo też dziękuję Panu, że Pan tutaj tak bardzo ważną rzecz dopowiedział, którą rzeczywiście przeoczyłem, że tak, Matka Boża jest dla nas wzorem. Wzorem, co człowiek może osiągnąć, jak najwięcej człowiek może osiągnąć w kwestii mądrości, ale na czym polegała jej mądrość? Na stuprocentowym zjednoczeniu z Panem Bogiem. To była jej mądrość, że ona zupełnie wyeliminowała siebie samą. Zupełnie wyeliminowała. Że w 100% budowała na Panu Bogu. Czyli życie ciche, ukryte, nieustanna kontemplacja Słowa Bożego, wsłuchiwanie się w to, co mówi do niej Pan Bóg i to, co nawet czytamy w Piśmie Świętym, że ona rozważała te sprawy w swoim sercu. Mniej mówiła, a więcej tej łączności z Panem Bogiem. Bez wątpienia do Matki Bożej uciekać się w tych różnych trudnych sprawach i od niej uczyć się, jak zdobywać tę mądrość. Na kolanach, nie rezygnując ze swojego powołania, jaką była cicha, pokorna praca wypełniana na rzecz rodziny, ale właśnie przede wszystkim indywidualna relacja z Bogiem.